Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, witam z Teatru Miniatura, z inkubatora teatralnego. Znowu? No tak, bo tydzień temu obserwowaliśmy przygotowania do pokazów 5 szkiców spektakli dla dzieci przedszkolnych. W inkubatorze teatralnym właśnie sztuka się robi. Pokazy się odbyły i na przykładzie migawek z 2 z nich oraz spotkania z widownią, z artystami, także z dyrektorem Teatru Miniatura Michałem Derlatką sprawdzimy, co takiego tam się wydarzyło.
Performance fajny, no. No
ale to... Sama idea jest ciekawa. Dlaczego akurat właśnie nie sworczak? Dlaczego akurat ten organizm, a nie inny, tak?
No i też ta koncepcja z tymi śpiworami mi się podobała, żeby się upodobnić do niesporczaków. To też fajny pomysł.
Dzieci żywo reagowały, chociaż trzeba przyznać, że być może nie do końca wszystko rozumiały. Niemniej jednak myślę, że na pewno coś nowego.
Ale cichutko z początku, nie tak się wczuły w to, że nic się nie dzieje, spokój, luz.
No właśnie, było pokazane, że one są takie powolne, te wolno chroczące, tak? Więc...
Ja myślę, że nie chodzi o to, żeby rozumieć, tylko żeby poczuć to i się tym bawić.
Ale to ja powiem, bo tak pytam, nie? A sama też powiem, że to był taki trochę spektakl o istnieniu, nie? O byciu takim, tak,
o byciu,
po prostu byciu.
Tak, o byciu.
Byciu wszędzie. I byciu wszędzie, co jest ważne.
O takiej uważności też, nie? Że się jest po prostu.
W każdym miejscu praktycznie.
Ja na co dzień pracuję z dziećmi i rzadko się zdarza, żeby dzieci były tak zaczarowane na jakimś spektaklu i były tak cicho. To znaczy, że je to interesuje i bardzo obserwują to, co się dzieje.
Dominiczek jeszcze miał pytanie. Jaką rolę te niesforczaki, czy one żyją w nas też? Muszę poczytać więcej na ten temat, bo jaką rolę one spełniają? Czy jako złośliwe, czy pożyteczne?
Nie wiem.
Tego to nie wiemy, nie?
A jak pani tu trafiła z dziećmi w ogóle?
Przypadek. Chciałam wyjść z wnukami, coś innego. Zobaczyłam w internet. Powiedziałam, że jest coś takiego. Sztuka się robi i przyszliśmy. Zupełnie przez przypadek jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, chłopcy? Dominiczek jak ładnie powiedział. Czy mogą przetrwać na ogniu? To są bardzo, bardzo odporne, niezniszczalne żyjątka.
Ale jak one się nazywają, bo ja zapomniałam.
Niesporczaki.
Niesporczaki. Różne takie formy, takie jakieś larwy, takie coś i tak od maleńkiej do większej, bo jedne mogą być takie malutkie, a drugie większe. I że dużo gatunków jest ich.
To było ciekawe?
Tak.
A co ci się podobało?
Jak zetali się bananami.
A tobie?
Wszystko.
Kolektyw Analog po spektaklu, po spotkaniu z dziećmi i z dorosłymi.
No my jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy pokazać to, nad czym pracowaliśmy przez tydzień, o czym bardzo dużo rozmawialiśmy i codziennie nosiliśmy ze sobą i że w końcu mogło dojść do tej wymiany energii, więc jest jakaś taka poczucie szczęścia i ulgi.
Ale wymiana była, prawda? Od takiego niebywałego zupełnie skupienia, jak na te 3-4-latki, które widziałam, że jak zaczarowane przez... dobre kilka minut siedziały nie robiąc nic i patrząc, że właściwie nie dzieje się nic, aż po takie, może z tego też wynikające i z takiego oswojenia z tą sytuacją, zachowanie zupełnie swobodne, prawda? Nie jesteśmy w teatrze, jesteśmy z przyjaciółmi. Takie miałam wrażenie.
I chcieliśmy też dać jakby ludziom, widzom, dzieciom tę wolność, żeby mogli robić co chcą, żeby nie przebodźcowywać ich albo nie robić czegoś, co będzie bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne. Coś, co po prostu pobudzi ich do myślenia albo wystarczy, że ich tylko zainteresuje, że wystarczy być wspólnie, razem.
Ja mam wrażenie, że to jest spektakl nie tylko dla dzieci. Znaczy ja jako osoba już mocno starsza, naprawdę po prostu byłam na świetnym spektaklu o istnieniu, o niesporczakach też. I tutaj wreszcie padło to pytanie, które ja zapomniałam zadać przy naszej pierwszej rozmowie. Skąd w ogóle pomysł na niesporczaki?
Pomysł przyszedł sam, kiedyś będąc w takim pięknym miejscu. W Sopatowcu, gdzie dzieją się rzeczy magiczne. Natknęłam się na książkę Adama Wajraka, To zwierzę mnie bierze. Właśnie byłyśmy wtedy z Malwiną i tak pewnego zimowego wieczoru, czytając o tych niesporczakach, stwierdziłyśmy, że chyba warto powiedzieć o nich głośniej. I weszliśmy w to wszyscy.
To jest niesporczak, jak rozumiem, tak? Jedyna tutaj, można powiedzieć, lalka, tak? No i te różne metafory, które się pojawiały i nasza rzeczywistość, prawda? I to, no, jak teraz myślicie, jak to się sprawdziło wobec tych najmłodszych widzów? Co z tego?
To właśnie dla nas był eksperyment. To właśnie ten moment był po to, żeby to sprawdzić, bo chcieliśmy sprawdzić, jak długo wytrzymają dzieci w skupieniu, czy zainteresuje ich lalka, czy śpiworów nas w śpiworach będą się bać, czy będą się cieszyć, jak długo to może wytrzymać, czy będą reagowały na to, co się dzieje za nami z tyłu. Więc dla nas to była wielka zagadka i niewiadoma, ale myślę, że wszystko poszło super. I jest to nauczka, znaczy nauczka, w sensie lekcja dla nas, co możemy dalej robić z tym materiałem, który udało nam się nagromadzić przez ten tydzień.
A też właśnie zadawaliśmy sobie pytania podczas tej rezydencji, co trafia, co kręci dzieci, co jest dla dzieci. I im dłużej myślałam o tym temacie, tym bardziej nabierałam poczucia, że prawda jest jakby tym, co kręci dzieci. O czym dorośli zapominają w ogóle w życiu i próbujemy sobie to do tego dojść sami jako dorośli.
Ale teraz prawda to co, ten obraz ulicy, który był na początku i chłopczyk potraktował to, czy dziewczynka, ale chyba jednak chłopczyk, po prostu jako ulicę, na którą chciał wejść, prawda? Czy jedzenie banana, to wywołało ogromne emocje, czy klocki Lego, które z jednej strony są prawdą, ale z drugiej myślicie, potworzyliście takie metafory, prawda? Ekologiczne, światowe, skalowe, w ogóle różne.
No to w ogóle teatr to też jest śmieszny twór, który nie jest prawdziwy. I my kreując jakieś role wchodzimy w coś, co nie jest prawdziwe i udajemy, że to się dzieje naprawdę. A tutaj robiąc ten spektakl razem, chcieliśmy po prostu być i nie grać. I mam nadzieję, że może to właśnie kręci dzieciaki.
Bo one też po prostu były tutaj, takie mam wrażenie, nie?
Tak, tak, ja się zgadzam z tym wszystkim. Tak, że one po prostu były, że nikt też ich nie uspokajał, nie uciszał, że to jest też piękne w teatrze, że one mogą reagować tak jak chcą, że ktoś podbiega do ekranu i nagle rodzic nie biegnie spanikowany, żeby zabrać, bo przypadkiem będzie przeszkadzał, że on się staje częścią tej przestrzeni na równych prawach. Wszyscy widz i aktorzy, wszyscy jesteśmy w tym samym.
Dorośli widzowie też tak jakby swobodniej reagowali, prawda? Nie wstydząc się, że się śmieją albo coś tam. Ja mam pytanie, czy macie plany związane z tym projektem? To jest jakiś początek i będzie spektakl, czy po prostu sprawdziliście coś i dobra, no nie sporczaki do kosza.
Do kosza chyba nie.
Ale tam już są.
W koszu chyba też właśnie żyją.
Sporczaki trwały i będą trwać, a po prostu zobaczymy, czy zostaną z nami.
Zobaczymy, czy się zahibernują na 1000 lat, czy może wcześniej.
Czy przypadkiem polecą do Japonii, Chin, Korei. Zobaczymy.
Będą miały dostęp do pożywienia.
A to już inny projekt, ale bębem. Sztuka dźwiękania, a nawet jak jedno dziecko odkryło, cichania samym sobą.
No, wydaje nam się, że jeśli chodzi o to, jak dzieci wchodzą w takie historie dźwiękowe i o to, jak wchodzą w historie związane z ciałem, to jest dla nas no, niesamowite i że jakby wchodzą po prostu w jakiś świat, który jakby dźwięki im pozwalają na wchodzenie w taki świat, który jest wyobrażony, który jest nie do końca zrozumiały, ale on je prowadzi i to jest takie super. Ja byłem zaskoczony czasami, jak one, pomimo tego, że tam nie ma takich mocnych łączeń pomiędzy scenami, wchodzą i jakoś są w tym cały czas.
Dla mnie na pewno to jest pozytywne zaskoczenie, że tak abstrakcyjne, jakby no dźwięk jest bardzo abstrakcyjnym medium, że dzieci po prostu tak totalnie przyjmowały to i że nawet jak potem mieliśmy wczoraj takie sytuacje, że jakieś dzieci z przedszkola to przychodziły do nas, żeby tam do nas zagadać, to że nawet jak się z nimi bawiliśmy, to one po prostu całkowicie w to wchodziły. Ja akurat nie mam jakoś bardzo dużego doświadczenia z dziećmi przedszkolnymi, ale było to dla mnie na pewno duże zaskoczenie, że gdzieś ta kreatywność, ta abstrakcja u nich jest taką praktycznie normą. Więc to było naprawdę takie cudowne dla mnie, że po prostu wchodziły w to, mimo tego, że a to już było, a zaraz będzie niedźwiedź. To naprawdę było super. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o kontakt z dziećmi.
Niesamowite były ich komentarze i reakcje, nie? Ja nawet nie wiedziałam, że dzieci, przepraszam, nie wiedziałam, nie będąc mamą ani babcią, że dzieci w tym wieku są takie mądre. Mogą zasuwać takie komentarze, reakcje i prowokacje.
Im pozwolimy, przestajemy ich traktować, jakby byli 10 lat świetlnych za rzeczywistością, no to oni wtedy są w stanie rozwinąć skrzydła, nie? Okay. No.
To byli i ciągle jeszcze są, bo trochę ich słychać, twórcy spektaklu, właściwie szkicu spektaklu, ale bęben. Dźwiękali nam na brzuchach, łydkach i to wszystko nagrywali.
Fale entuzjazmu słychać w tle.
Michał Derlatka, chciałam zapytać jako organizatora i gospodarza tego wydarzenia, ale też jako twórcę teatru dla dzieci po prostu. Jakie stąd wnioski, jakie odkrycia, jakie zaskoczenia na tak, na nie?
Generalnie ja mam na razie bardzo dużo takich pozytywnych odczuć i pewne tezy, jakie sobie stawialiśmy, to wydaje mi się, że jednak potwierdzamy, a nie obalamy. Taka refleksja po tym pokazie teraz moja jest taka, czy jesteśmy w stanie taki rodzaj energii, bo tu się jakiś taka dziwna wspólnotowość wytworzyła i bardzo duży poziom otwartości. No przepływ energii jest inny niż ten, jaki ja znam z codziennego funkcjonowania teatru. Jest to sytuacja trochę festiwalowa, troszeczkę jest gości, troszeczkę jest dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, które uczestniczyły w procesie twórczym grup, ale są też ludzie z ulicy, że tak powiem, czyli zwykli widzowie, którzy pobrali wejściówki. No ale udaje się stworzyć coś takiego właśnie dość, no wydaje mi się, że ważnego, bo taka wspólnotowość właśnie teatralna się wytwarza pomiędzy tymi kolektywami twórczymi a grupą odbiorców i moja taka refleksja na gorąco jest taka, czy to się da przełożyć na właśnie codzienne życie teatru. No, zastanawiam się. Albo jak to zrobić, żeby to się dało. Kolejną moją taką refleksją jest to, że oni po tygodniowej pracy, to są co prawda dość krótkie formy, bo zwykle to się w pół godzinie zamyka ta finalna prezentacja efektów tej pracy, ale że efekt tej tygodniowej pracy realizowany bardzo skromnymi środkami wyrazu, bo wiadomo, wszyscy korzystali z tego, co, że tak powiem, jest pod ręką, tak? Czyli przetrzepali teatralne magazyny, zobaczyli, co tu mamy, ewentualnie coś przywieźli ze sobą, co było im potrzebne. Technicznie jest to wszystko bardzo proste, a jeżeli chodzi o właśnie taką teatralną moc chwytania tego widza w tą krótką, ale podróż jednak teatralną, no to jest ona bardzo duża. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś wskazówka być może na jakiś nowy gatunek, czy jakąś nową formę w teatrze dla dzieci. Jakiś taki blitz teatralny, że przez tydzień pracujemy i pokazujemy co tydzień nową premierę. No nie wiem, tak sobie tutaj marzę.
Też może być, tak, ale ja bardziej myślę o tym, że tutaj troszkę inaczej traktowany jest widz. To znaczy on jest właśnie traktowany jako uczestnik wydarzenia, prawda? Bardzo poważnie twórcy tych spektakli podchodzą do dzieci, a dzieci im strasznie poważnie na to odpowiadają. To znaczy są w stanie wysiedzieć prawie kwadrans w zupełnej ciszy i prawie nic się nie dzieje, albo reagować abstrakcyjnie, spontanicznie i natychmiast włączać się do zabawy. Czyli taki no, troszkę jednak inny stosunek niż do dziecka, któremu coś pokazujemy i przedstawiamy. Nie?
Odpowiem historią z życia wziętą. To, co robimy, jest też efektem tego, jak funkcjonuje nasz dział edukacji trochę. Ja przyszedłem taką drobną naukę, kiedy mieliśmy jakąś grupę szkolną, w której ja się pojawiłem jako, nie wiem kto, jakiś przewodnik, ktoś taki. Tam się pojawiłem i się bardzo dziwiłem tym, co moja edukacja robi. Mówię, a dlaczego wy im nie powiecie na przykład, że to jest sztankiet? A oni mówią, bo my nie jesteśmy szkołą, nie jesteśmy od tego, żeby uczyć, tylko my jesteśmy od tego, żeby dawać im jakiś rodzaj doświadczenia, czy jakiś rodzaj emocji. Więc mamy troszeczkę inną funkcję. I wracając do tego, czym mówiłaś, czyli no, to, co wyślesz, to trochę odbierzesz. Więc jeżeli te dzieci będą traktowane poważnie, nie będziemy starali się ex cathedra, tu, nie wiem, wpajać im czegoś do głów albo jakiś swoich dorosłych, prawda, test przed nimi stawiać i kazać im, no nie wiem, wturować czy podejmować te idee, no to oni zwrócą to, co im damy, nie?
Jeżeli tutaj wszystko jest zbudowane właśnie w jakiegoś rodzaju kontakcie, gdzie ważniejszy jest właśnie ten przepływ energii, jakiś rodzaj, nie wiem, czułości, bliskości, bo tu różnymi takimi ideami operują te kolektywy. Znaczy każdy ma jakiś swój pomysł na to, no ale pojawiły się takie myśli jak teatr właśnie bliskości czy czułości. No to jeżeli to wysyłają, to gdzieś tam w tej zwrotce chyba od tego widza dziecięcego się też w stosunku do tych twórców pojawi.
A coś zrobiło wrażenie, tak już mówię, i prywatnie, i twórczo tutaj z tego, coś ciekawego, żeby tak, nie mówię wyróżnić, stawiać punkty i stawiać na podium, ale że coś się tutaj sprawdziło albo było szczególnie interesujące.
Sam fakt, że po tej tygodniowej pracy te dzieła powstały, no to już jest samo w sobie jakimś sukcesem. Niektóre z nich są zabawne, interesujące, wciągające. Jest to rodzaj wydarzenia, spotkania, więc jest jakiś sukces. No, są też takie zaskoczenia. Na przykład, kiedy rozpoczynał się pokaz kolektywu Analog o niesporczakach, tak, o takich małych, mikroskopijnych stworzonkach, no to początek był taki, że no, można było się zastanawiać, czy dzieci będą w stanie wytrzymać strasznie długą sekwencję bardzo powolnego ruchu. W obrazie nic się nie działo, dźwięk był jakiś totalnie minimalistyczny. Okazuje się, że ta percepcja dziecka jest też podatna na to, co nie jest tym przebodźcowaniem znanym z mediów na przykład. Nie? I to są fajne odkrycia. Jeden z kolektywów skupił się, w ogóle takim tematem dominującym okazało się, że jest ciało. Jeden z kolektywów na przykład zaproponował taniec współczesny, który też wydawał mi się totalnie nieadekwatny dla dziecięcego widza, ale zderzony z komentarzami aktorów, którzy w tym ruchu, który jest bardzo ekspresyjny i abstrakcyjny, doszukiwali się jakichś metafor czy jakichś obrazów. I właśnie ten abstrakcyjny ruch został nazwany na przykład przez aktora, że on chyba zgubił listy. Powodowało to takie zderzenie jakiegoś obrazu z tym nadaniem mu jakiegoś znaczenia, że było to i komiczne, i dystansowało od tego ruchu, który wydawał się dla tych dzieci nieadekwatny, ale jakoś tak nagle okazywało się, że może być adekwatny, jeżeli się odpowiednio to dziecko poprowadzi przez ten obraz, w którym ono się znajduje.
Mnie właśnie bardzo zaskakuje tutaj udowadniana przez widownię młodą, 4-5 lat na oko, czasem młodsze dzieci, tak ogromna zdolność abstrakcyjnego myślenia i reagowania na takie sugestie, prawda?
Tak, i to jest jedna z takich też, wydaje mi się, nie wiem, czy odkryć, czy z takich rzeczy, które faktycznie w teatrze młodego widza się wydarzają teraz, w tym takim najbardziej awangardowym teatrze, że odkrywamy to, co myśmy też w spektaklu na przykład 4 pory roku u nas zrobili. Metafora skierowana do 2-latka też działa. Tak, to wszystko wynika z jakiejś potrzeby zabawy, z jakiegoś, piłka może być słońcem, tak? Kartka może być, nie wiem, liściem, potem może się zamienić w lodowisko, no cokolwiek. I ta zdolność abstrakcyjnego myślenia, czy zdolność właśnie budowania metafor na rzeczywistości, to jest chyba wrodzona zdolność naszego gatunku. No i cieszę się, że właśnie to spektrum środków, którymi jesteśmy w stanie do tych dzieci mówić, się poszerza, nie? W pewnym sensie. Bo tak sobie myślę też, a propos, pytałaś się o te jakieś konkluzje, czy dla mnie jest bardzo ważną rzeczą, że trochę wydaje mi się, że te rezydencje pokazują, że twórcy, którzy kierują swoją twórczość do dzieci, myśmy tutaj zaproponowali 3 do 6 lat, mogą faktycznie tworzyć działania artystyczne, które nie są, że tak powiem, poniżej ich ambicji.
Które
ich
satysfakcjonują.
Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj jest parę takich elementów wspólnych w tych wszystkich pokazach. Na przykład ci aktorzy, którzy wychodzą przed widzów, no mają sobie jakiś taki rodzaj dorosłości. Oni są dorośli, ale wiadomo, że w teatrze dla dzieci łatwo jest z tej swojej dorosłości zrezygnować na rzecz prób jakiegoś kontaktu na jakimś poziomie zupełnie dla mnie często niezrozumiałym, takiego, nie wiem, infantylizowania tej relacji, tak? A wydaje mi się, że to, co też jakby pokazują te pokazy, które pokazują pokazy, które mieliśmy okazję pokazywać. Tak, to, co udowadniają te pokazy, to jest to, że jednak dorosły człowiek, aktor, twórca może z tym dzieckiem rozmawiać poważnie, ale jednocześnie w sposób, nie wiem, zabawny, zrozumiały dla tego dziecka i satysfakcjonujący dla niego.
Jeśli pozostaje twórcą, prawda? Czyli właśnie takim otwartym, wrażliwym bytem, że tak powiem.
Tutaj tej wrażliwości wydaje mi się, że jest dużo w powietrzu.
Tak już zupełnie na zakończenie. To będzie miało swój ciąg dalszy, powstanie nowa tradycja, będą kolejne takie spotkania?
No mamy nadzieję. To troszkę zależy od kilku czynników. Będziemy też zbierać mocny feedback, co zmieniać, jak ewentualnie tutaj inaczej kalibrować jakieś zadania, czy czas trwania, czy ilość pokazów, ilość grup. Natomiast będziemy też szukać oczywiście finansowania. I no, mam nadzieję, że taki charakter, no to jest pierwszy, znaczy pierwszy może nie, ale jedna z pierwszych takich prób ustanowienia jakiegoś gdańskiego festiwalu w Teatrze Lalek. I szukaliśmy też czegoś, co by w jakiś sposób było inne od przeglądów, które się odbywają w różnych miastach Polski. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy klucz, co nam też potwierdzają widzowie, że jest to inne w jakimś stopniu potrzebne. Więc no, my będziemy dążyć do tego, żeby była to impreza cykliczna. Czy się uda, no to pokaże czas.
Mówił Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura, z którego jeszcze nie wychodzimy, bo w drugiej części audycji porozmawiamy o spektaklu dla najnajów.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Nadal jesteśmy w Teatrze Miniatura, a właściwie to Teatr Miniatura gości w Radiu Gdańsk w tej chwili. Jest Agnieszka Kochanowska, PR, kierowniczka literacka teatru. Jest pani Alicja Morawska-Rubczak,
dzień dobry,
która właśnie pracuje, właśnie to już skończyła, bo dziś premiera, nad nowym spektaklem dla najnajów, reżyserka wspólnie ze scenografką, panią Barbarą Małecką. Myślę, że o całym zespole opowiemy, no ale jest jeden z członków zespołu z nami, czyli aktor, pan Kamil Marek Kowalski.
Tak, dzień dobry.
Wspólnie z Krystianem Wieczyńskim pokażą najnajom. Nie wiem, czy to polega na pokazywaniu. Będą z najnajami w oceanie, w morzu, może, prawda? To coś takiego się wydarzy? Przypływ?
No na pewno w morzu, bo będziemy w Bałtyku i będziemy głęboko i troszkę bliżej brzegu, więc na pewno będziemy płynąć razem. I bardzo się cieszę, że pani właśnie powiedziała o tym, że nie będzie pokazywania, bo myślę, że z tego świata trzeba razem doświadczać i teatr jest takim właśnie taką przestrzenią doświadczalną i bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie był jak najbliżej naszych widzów i żeby przenikały się te światy sceny i widowni i żeby to było takie właśnie wspólne płynięcie.
Gdyby ktoś się zastanawiał, jak takie malutkie dziecko może się zachowywać, reagować na takim spektaklu, to po pierwsze, może już był na jednym ze spektakli dla najnajów, które są w Teatrze Miniatura i o tym porozmawiamy, ale tak najprościej to sobie włączyć trailer spektaklu Dżungla. To jeden z kilku spektakli, które pani stworzyła razem z Barbarą Małecką, właśnie scenografką, i tam cudownie widać, jak tu tukaj, tu jakiś leniwiec, tu dżungla, coś, i takie maluteńkie dziecko na rękach, półroczne, myślę, nie więcej, które po prostu jest zaczarowane, wyciąga rączki i jest całe w tej dżungli.
No to są najbardziej wdzięczni widzowie. Ja sobie ich ukochałam i tak naprawdę z Barbarą nie tworzymy spektakli dla innej grupy wiekowej, tylko właśnie to są nasi ukochani i widzowie, z którymi zawsze chcemy współdziałać. No i właśnie te ich reakcje niosą nas zawsze i myślę, że naszych aktorów też będą porywać i ten wspólny flow, jak to sobie mówimy przy okazji przypływu, będzie czymś charakterystycznym dla tego spektaklu.
A jak to jest w Teatrze Miniatura? Bo już macie w dorobku kilka, 4 pory roku, to tu, to dom, tak, afrykańską przygodę. Mhm.
Prawdę mówiąc, zmieniamy jakby swoje doświadczenie tego teatru dla najnajów. Zaczynaliśmy rzeczywiście od afrykańskiej przygody, która była takim spektaklem pierwszym w ogóle, jednym z pierwszych, który teraz już jest mocno krytykowany i rzeczywiście był takim pokazywaniem w takich czysto dziecięcych kolorach, jak zabawki w sklepach. A teraz jednak staramy się traktować ten teatr najnajowy bardzo tak artystycznie po prostu. I szukamy takich reżyserów, którzy też tak do tego teatru podchodzą i tak rzeczywiście się dzieje. Od Tomka Maślałkowskiego, który zrobił 4 pory roku, i właśnie teraz Alicja, która no, jest taką specjalistką, taką najnaj właśnie w tym teatrze najnajowym. I też bardzo się cieszymy, że wreszcie u nas coś robi, bo już rozmawiamy o tym od długiego czasu. No i też Edyta Janusz-Erlich, nasza aktorka, zrobiła właśnie spektakl też najnajowy z bardzo takim fajnym wyczuciem i w którym dzieci rzeczywiście mocno też wchodzą w ten spektakl i odbierają i reagują, więc myślę, że jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z tego teatru dla takich maluchów, który mamy.
A pani jako reżyserka, ale też rozumiem krytyczka, pedagogzka, oddała się w jakiś sposób, tak, tej idei teatru dla najnajów. I jaki taki teatr powinien być, a jaki być nie powinien? Możemy coś o tym powiedzieć?
Ja sobie myślę, że właśnie ten mój pierwiastek krytyczny i pisania o teatrze na szczęście odłożyłam sobie na bok i myślę, że takich prawideł już nie szukam i szukam spotkania i zanurzenia właśnie w procesie i myślę, że to, co Agnieszka powiedziała o artystyczności i o tym, że po prostu jest to teatr. My oczywiście pracujemy cały czas z myślą o specyfice i wyjątkowości widza, dla którego tworzymy, o tym, że przychodzi on do nas zawsze z towarzyszącym dorosłym, bliskim dorosłym, o tych takich duetach, tercetach, o rodzinach też bardzo myślimy i przede wszystkim szukamy takiej drogi do spotkania i myślimy o tym, że tworzymy po prostu sztukę i szukamy tego, co nas interesuje. Tak jak jestem pytana o tematy spektakli, czy są tematy, które się nadają bardziej dla najmłodszych widzów, a niektóre mniej. No ja zawsze dzielę się tematami, które mnie fascynują. No i Bałtyk jest takim tematem, który mnie porwał.
Bałtyk i będzie morświń, to wiem. Będzie. Naturalnej wielkości. Tak? I jakie wrażenia, bo to chyba są takie bardzo wrażeniowe, muszą być te spektakle.
No takiego, myślę, zanurzenia, ale też przygody, gdzie wpisujemy się w ten temat, fokus tego sezonu podróży małych i dużych. I jest to historia podróży i doświadczania tego podwodnego, morskiego świata w taki dziecięcy sposób i odkrywania go.
Ja chciałabym w takim razie pana Kamila Marka Kowalskiego zapytać, jako aktora, który świeżo po szkole, tak?
Jeszcze w trakcie, tak.
Nawet, no proszę, jeszcze w trakcie. Wchodzisz pan w ten spektakl i co?
Wchodzę z wielką ciekawością, ponieważ to będzie też mój pierwszy spektakl dla takiego przedziału wiekowego, więc jestem bardzo ciekawy tego odbioru i tej interakcji, tej współpracy z dziećmi, z najmłodszymi. Tak, ale zaczęliśmy właściwie od improwizacji, takiej ruchowej, pod okiem Uli Zerek. Tak, która zajmuje się ruchem scenicznym w tym spektaklu. I nie tylko szukaliśmy ruchu wody, tego płynięcia, ale też flory i fauny, która mieszka w naszym Bałtyku. I bardzo skupialiśmy się też dzięki Uli na oddechu. To jest coś oczywiste, co nam towarzyszy cały czas, ale właściwie kiedy się na tym właśnie tak skupi bardzo mocno, to można tym zdziałać cuda. I też na każdej próbie, za każdym razem Ula powtarzała: oddychajcie, oddychajcie, bo zapominaliśmy o tym przez właśnie dawanie z siebie tej pracy, animację, a ten oddech uspokaja i też mam nadzieję, że ten oddech, ten spokój też się udzieli widzom, małym i dużym.
Tak, bo powierzchnia morza jest w różnej dynamice, a mam takie wrażenie i to wszyscy, którzy się i freedivingiem zajmują i dużo przebywają pod wodą, mówią o tym spokoju, który wynika z zanurzenia, z tego bycia pod wodą, tego właśnie szukania w ciele powietrza i tego, co na powierzchni jest zupełnie inne.
Będzie też muzyka, tak?
Och, oczywiście, muzyka jest bardzo istotnym elementem i ja mam takie szczęście do pracy z niezwykłymi kompozytorami i kompozytorkami. W tym przypadku pracujemy z Iwoną Skwarek, która znana jest z takich projektów jak Rebeka, jak Shines. Niezwykła kompozytorka, która swoim głosem prowadzi nas przez ten świat. Gdzieś to są głosy jakichś syren, jakieś nawoływania, ale też skomponowana elektroniczna muzyka, którą nam dała do doświadczania, jest czymś porywającym i myślę bardzo ciekawym dla każdego widza, dla widza w każdym wieku, bo jednak to założenie, z którego my wychodzimy tworząc spektakle, że chcemy tworzyć po prostu muzykę, sztukę, która będzie interesująca, ciekawa, ważna dla widzów w każdym wieku, też dla tych rodziców, którzy będą towarzyszyć dzieciom. Już myślę, że spokojnie muzykę z przepływu będzie można sobie odtworzyć w domu i wychillować się przy niej.
Ja już to robię.
Ale chciałam powiedzieć, że właśnie a propos tego motywu spokoju, to ja na przykład mam takie dosyć nietypowe może doświadczenie, a może mam nadzieję, że typowe, że byłam na spektaklu Ali na jakimś festiwalu i wchodziłam na niego z migreną, a wyszłam totalnie bez. Mhm. I ten chillout, rodzaj takiego właśnie odpoczynku, który się ma na tych spektaklach, ostatnio właśnie stwierdziłam, że ja muszę chodzić tylko na takie dla właśnie przedszkolaków albo dla młodszych, bo to na mnie tak cudownie działa.
Tak, to jest niesamowite też w pracy, bo jak już mówiłem, to jest mój pierwszy spektakl dla najnajów, ale też, że praca z reżyserem, z Alicją nie różniła się od pracy nad innymi spektaklami dla starszych dzieci, że nie ma takiego infantylnego podejścia do tego spektaklu i że podchodzimy na serio i właśnie to poważne podejście do widza jest niesamowite.
No, chyba zmienia się, tak myślę, w ogóle nasze spojrzenie na dzieciństwo i podejście do dzieci, tak? No a poza tym to chwilę temu była mowa o tym projekcie Sztuka się robi, o inkubatorze teatralnym i tam też artyści zaznaczali, no, że to wtedy ma sens, kiedy oni po prostu tworzą, prawda? Nie nastawiają się na to tak do końca, że to jest dla dzieci przedszkolnych, czyli nie z góry, nie z boku, nie pokazujemy, nie, tylko tworzymy. To musi być proces twórczy. Pan brał udział w tym projekcie, tak?
Tak, tak, tak.
Ciało
tak, tak.
Mówi w tym jedynym spektaklu, którego nie widziałam, niestety. I jak tak. To było?
Sam proces był niesamowity. Z kolektywem
Collect Touch,
tak. Pracowaliśmy najpierw nad odkrywaniem swojego ciała, żeby w ogóle przyjrzeć się swojemu temu, co nam towarzyszy cały czas, co jest takie dla nas zwyczajne, a każde takie zbliżenie, takie skupienie jest niesamowite, bo odkrywamy coś nowego zarówno u siebie, jak u osoby bliskiej. Też miałem taką sytuację, że w trakcie tego procesu, już po próbach, przyjrzałem się osobie bliskiej i spojrzałem na dłonie i mówię, ale masz ładne paznokcie. Jakby coś, co totalnie jest na co dzień takie zwyczajne, ale właśnie niesamowita była taka lupa, której ja się nauczyłem przez tę współpracę. Później też spotykaliśmy się z przedszkolem i niesamowita była taka bezpośredniość, którą zauważyłem u dzieci, że one nie mają takiego, nie boją się obserwować i mówić na głos to, co widzą. A my jednak dorośli już tak trochę boimy się tego porównywania i często oceniamy, a przecież nie chodzi o to, żeby oceniać, tylko po prostu mówić o różnicach, tych niesamowitych, ale też
Oceniamy i oceniamy też samych siebie i w związku z tym się tworzą te różne blokady, a takie dziecko właśnie do trzeciego roku życia, tak sobie myślę, że ono z różnych też motorycznych powodów, ale i tego w ogóle kim jest i jakie jest tak bardziej zanurzone, prawda, sensorycznie w świecie i takie bardziej uruchomione. My jesteśmy jednak już przyrośnięci do tych stołków, prawda, patrzymy, słyszymy z jakimiś tam...
No i kochamy mówienie, kochamy język. Te dzieci tak naprawdę od kilku miesięcy, właśnie do tej granicy pewnie 2-3 lat, one wyrażają się w bardzo różnej formie, nie tylko w sensach zamkniętych w zdaniach, chociaż to oczywiście też robią w sposób niezwykły i od nich też możemy się wiele uczyć, jeśli chodzi o myślenie i postrzeganie świata w języku, ale też ciało jest bardzo istotnym receptorem i przekaźnikiem, jeśli chodzi o komunikację. I to jest w jedno z moich, jakby jedna z moich ulubionych myśli też Jaspera Jula właśnie, który był no, pedagogiem, psychologiem, pięknie piszącym o rodzinie i o dzieciach. O tym, że właśnie nie doceniamy dzieci, bo wydaje nam się, że jeżeli one, tych właśnie bardzo małych, jeżeli one do nas nie mówią, to nie doszacowujemy ich zdolności komunikacyjnych, a to właśnie my się zamknęliśmy na tą komunikację pozawerbalną i one nas otwierają na tą komunikację i myślę, że to wsłuchiwanie się w dziecko, które mówi do nas całym swoim ciałem, które komunikuje się poprzez spojrzenie, poprzez płacz też, poprzez wszelkie inne elementy niż sam język mówiony, jest bardzo, bardzo odkrywcze, bardzo uspokajające też, pozwalające nam lepiej zrozumieć dzieci, ale też je dużo lepiej szanować, bo ta podmiotowość dziecka, podmiotowość w ogóle każdego widza i każdego uczestnika całego tego procesu jest czymś, co dla mnie jest jakby dominantą w myśleniu w ogóle o tworzeniu sztuki.
A jeszcze a propos tego właśnie, co wcześniej mówiła Alicja na temat mowy, zauważyliśmy podczas spotkań z dziećmi w przedszkolu, kiedy padło pytanie, co mówi twoje ciało? Jedno dziecko powiedziało, że jest głodne, drugie powiedziało coś w stylu gigi-kiki, a trzecie zrobiło mostek i się wykrzywiło. Więc też to było ciekawe, jak dzieci rozumieją to pytanie, że to nie jest takie proste, tylko też szukają różnych rozwiązań i właśnie no, ciało też może powiedzieć przez mostek wykrzywione albo przez gigi-kiki i inne takie wypowiedzi.
W ogóle nie doceniamy ich zdolności abstrakcyjnego myślenia i no.
Tak, to ja kocham w tej sztuce bardzo, bardzo, że możemy płynąć po prostu w abstrakcję, co ja naprawdę uwielbiam i pewne ciągi przyczynowo-skutkowe. Ja totalnie nie umiem w dramat. Jeśli ktoś by przyniósł mi sztukę teatralną i powiedział, no to może byś ją wystawiła. Też oczywiście padały takie pytania, no bo niestety bardzo często wiązani są artyści dla najmłodszych z tym, że są rodzicami i jak moje dzieci rosły, no to też padało pytanie, to teraz się zajmujesz tym poważnym teatrem. Ja mówię, ja zajmuję się bardzo poważnym teatrem i nie dlatego, że mam małe dzieci, tylko dlatego, że ukochałam sobie ten rodzaj sztuki. No ale właśnie, czuję, że tekst byłby dla mnie inspiracją tylko i punktem odbicia, ale na pewno nie umiałabym inscenizować sztuki, chociaż jestem ogromną fanką nowej dramaturgii, więc no, abstrakcja jest dla mnie takim ciekawym kosmosem i uczę się bardzo dużo od dzieci.
To teraz już tak na zakończenie spróbujmy sobie zrobić taki mały przypływ w głowie. Dobrze? Ja Państwa poproszę, żebyście mi pomogli. Agnieszko, nie wiem na ile znasz to też, ale myślę, że Państwo doskonale powiecie, jak to wchodzimy na spektakl i?
No i się zanurzamy.
Oddychamy.
Odpoczywamy.
No ale są też jakieś zwierzęta, tak?
Tak, ale myślę, że chyba tego nie musimy zdradzać, bo chciałabym dać widzom też się zaskoczyć i właśnie zanurkować z nami, czy wejść na tą głębinę. I myślę, że bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy razem wszyscy, żeby też te potrzeby dziecka były usłyszane, że my staramy się tworzyć spektakl wsłuchując się w potrzeby naszych widzów i myślę, że często przynosimy bardzo, bardzo różne energie na spektakl i żeby rodzice nie obawiali się tego, że czasem jest trudniej wejść, czasem dziecko właśnie się obudziło. Niekiedy przynosi coś w pielusze i trzeba po prostu wyjść i tą pieluchę zmienić. To są takie przyziemne rzeczy, ale które tak bardzo mają ogromny wpływ na to, jak ci mali widzowie odbierają spektakl, a z drugiej strony bardzo, bardzo rezonują z rodzicami i im bardziej się wzajemnie jesteśmy w stanie wyluzować, zrelaksować, poczuć ten flow, tym myślę, będzie nam przyjemniej w tej podróży.
Czyli przychodzimy razem, tak, prawda? Widzowie starsi i młodsi do poziomu podłogi. Nie wiem, czy trzeba buty zdejmować w tym
teatrze.
Tak, trzeba. Trzeba. I spokojnie jesteśmy. Spokojnie.
Tak, jesteśmy pod wodą. Myślę, że oczywiście jesteśmy gotowi też na bardzo dynamicznych widzów i jestem bardzo ciekawa ich energii i tego, co jeszcze jest kolejnym aspektem, który uwielbiam, czyli tego, czego nie umiemy przewidzieć i tego, co są w stanie przynieść ze sobą tylko i wyłącznie dzieci na widowni, czyli tych różnych detonacji, tych naszych pomysłów dramaturgicznych.
Wydaje mi się też ważne, żeby tak rodziców trochę uspokoić, bo mam takie poczucie, że jak przychodzą właśnie na spektakl, to już jest takie oczekiwanie, że wchodzę z dzieckiem na spektakl i ono musi być cicho, ono musi być jakoś takie właśnie usadzone, co oczywiście się nie dzieje w ogóle akurat z dziećmi w tym wieku, to w ogóle nie ma szans, ale też się nie dzieje ze starszymi. Natomiast jakby ta cała przestrzeń jest bardzo otwarta na to, co się dzieje i też można wyjść w każdym momencie, można wrócić, więc nie trzeba się tak czuć, że trzeba tak uspokajać na siłę, nie? Że no, to trzeba się skupiać na potrzebie dziecka, jakby iść za tym też.
I też nie jesteśmy, brzydko mi się pomyślało, ale stojakiem na dziecko, prawda? To znaczy nie trzymamy go, żeby sobie oglądał, tylko razem wchodzimy w spektakl. Tak. To jest taka podstawa w ogóle, żeby to było i żeby w tym być.
Tak, to właśnie też przypomniało mi się, że w trakcie któregoś z pokazów podczas tego projektu Sztuka się robi, jedno dziecko już tak pod koniec pokazu, jedno dziecko powiedziało: kiedy się zacznie ten pokaz, ten spektakl, a drugie. I to jest niby przedstawienie, więc też to było bardzo ciekawe, jak sobie dzieci to w ogóle wyobrażają, jak czego oczekują. I też jestem bardzo ciekawy, jak potem rodzice to wyjaśnili, czy jak zareagowali na to.
No tak, ale to właśnie takie zanurzenie w niedzianiu się też nie jest łatwe, bo to, o czym Agnieszka też mówiła z migreną i z tym uspokojeniem, my staramy się tworzyć też takie trochę medytacyjne i mantryczne spektakle, które może wydają się powolne i nie jakieś pełne fajerwerków, ale właśnie dlatego, że wiemy, jak bardzo świat dziecka dostarcza mu bardzo, bardzo wielu bodźców i to bodźcowanie, to, że przecież no byłoby cudownie, gdybyśmy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia przestrzegali o nie eksponowaniu dzieci na ekrany do 3 roku życia, no ale jako rodzic też wiem, jak bardzo jest to trudne i jak ten świat jednak wchodzi w życie dzieci. I ta dynamika bajek, dynamika telewizji, ekranów, gier, czy zabawek nawet, które wydają dźwięki, robią różne dziwne rzeczy. No to wszystko jest bardzo, bardzo bodźcujące, więc my chcemy trochę od tych bodźców odejść i dawać im takie właśnie doświadczenie spokoju.
Ale też właśnie myślę, że w przypływie, Alicja, zwracałaś na to bardzo uwagę, nad tym żonglowaniem właśnie, tym, żeby czymś mocno przyciągnąć, czymś mocno zwrócić uwagę. Jest bardzo dynamiczna scena, coś się dzieje, potem uspokajamy się, dajemy chwilę, żeby te emocje troszeczkę odpuściły i za chwilę znowu coś się dzieje, żeby też, ale też w przypływie, mogę tylko chyba zdradzić, że będzie dużo doświadczeń nie tylko wizualnych, ale też takich sensorycznych.
Tak, dotykowych, wierzymy, tak, że widzowie sobie podotykają trochę niektórych obiektów, przestrzeni. No tak, tak. Zależy nam na tym, żeby na wszystkie zmysły działać.
No to my się przygotowujemy na przypływ. Premiera dzisiaj w Teatrze Miniatura, spektakl dla najnajów. Pani Alicja Morawska-Rubczak reżyseruje. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Radiu. Autorką scenografii jest Barbara Małecka. Odwiedził nas też Kamil Marek Kowalski, który wspólnie z Krystianem Wieczyńskim gra. Gra chyba, to ciągle jest w przypływie.
Płyniemy. Płyniemy, oddychamy.
I Agnieszka Kochanowska, kierowniczka literacka Teatru Miniatura. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.